Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Zapaść demograficzna to nie tylko problem społeczny, ale również osobista tragedia wielu ludzi, którzy nie zdołali spełnić swych marzeń o rodzinie i potomstwie, stwierdził papież, apelując do włoskich władz o skuteczną politykę rodzinną.
Dzięki migrantom lepiej możemy poznać świat i jego różnorodność, napisał Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
Niesłabną obawę o los kardynała Zena, aresztowany wczoraj były ordynariusz Hongkongu, został co prawda zwolniony za kaucją, jednak komunistyczne władze wytoczyły mu proces i grozi mu więzienie.
12 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Beata Zajączkowska.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Zapaść demograficzna to ubóstwo, które nie rzuca się w oczy, nie od razu dostrzegamy jego konsekwencje, jednak jest to poważny kryzys społeczny, a w wymiarze osobistym prawdziwa tragedia, bo ludzie wyrzekają się obecnego w nich pragnienia szczęścia, a także swego największego bogactwa, wydawania na świat dzieci, przekazywania z miłością życia, które sami otrzymali. Tak o kryzysie demograficznym we Włoszech wyraził się papież w przesłaniu na odbywające się w Rzymie stany generalne o dzietności.
Franciszek zauważył, że mamy tu do czynienia z peryferiami egzystencjalnymi Zachodu. Tworzą je kobiety i mężczyźni, którzy pragną mieć dzieci, ale nie są w stanie spełnić tego pragnienia. Wielu młodych ma trudności z realizacją swych marzeń o rodzinie, a zatem obniżają poprzeczkę swych marzeń i zadowalają się miernymi namiastkami, takimi jak interesy, samochód, podróże, zazdrosne dysponowanie wolnym czasem. Grozi nam, że piękno rodziny, w której jest wiele dzieci, stanie się utopią, marzeniem, które trudno jest zrealizować. Papież przyznał, że jest przerażony tą nową formą ubóstwa, bo oznacza ona rezygnację z pragnienia szczęścia, stłumienie w sobie największych aspiracji, by zadowolić się tym, co małe i nie mieć już nadziei na to, co wielkie. Zwracając się do przedstawicieli włoskiego społeczeństwa, papież zauważył, że niedostrzeganie kryzysu demograficznego jest postawą krótkowzroczną i w istocie kapitulacją. Zapewnił, że można wyjść z tej kryzysowej sytuacji, jeśli wszyscy razem, wykraczając poza ideologiczne podziały, zaproponują konkretne rozwiązania polityczne na rzecz rodzin i dzietności. Rodziny i młodzi oczekują na konkretną odpowiedź, podkreśla Franciszek.
Dzięki migrantom i uchodźcom mamy możliwość lepszego poznania świata i piękna jego różnorodności, napisał papież w orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Zwrócił uwagę, że wszyscy jesteśmy wezwani do odnowienia naszego zaangażowania w budowanie Królestwa Bożego na ziemi.
Franciszek zaznaczył, że w Królestwie Bożym jest miejsce dla wszystkich, a w jego centrum znajdują się mieszkańcy peryferii egzystencjalnych, czyli migranci, uchodźcy oraz ofiary handlu ludźmi.
Papież podkreślił, że budowanie przyszłości z migrantami i uchodźcami oznacza uznanie i dowartościowanie roli, jaką każdy z nich może spełnić w tym procesie. Historia jasno pokazuje, że wkład migrantów i uchodźców miał fundamentalne znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego wielu społeczeństw. Ich praca, zdolność do poświęceń, młodość i entuzjazm ubogacają również dzisiaj wspólnoty, które ich przyjmują. Ojciec Święty zauważył, że obecność migrantów i uchodźców stanowi wielkie wyzwanie, ale przede wszystkim okazję do rozwoju kulturowego i duchowego wszystkich. Dzięki nim mamy możliwość lepszego poznania świata i piękna jego różnorodności. Możemy dojrzewać w człowieczeństwie i budować wspólnie większe my. Przybycie katolickich migrantów i uchodźców może nadać nowy dynamizm życiu kościelnemu wspólnot, które ich przyjmują. Dzielenie się różnymi sposobami wyrażania wiary i pobożności stanowi szczególną okazję do pełniejszego przeżywania uniwersalizmu ludu Bożego.
Ukraińska ziemia już 78 dzień spływa krwią. Nam, którzy żyjemy w spokojniejszych częściach Ukrainy, czy obywatelom krajów, w których panuje pokój, trudno wyobrazić sobie deszcz tysięcy bomb i rakiet spadających na głowy niewinnych ludzi, powiedział w orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Podkreślił, że w obliczu tak brutalnej agresji Ukraina ma moralne prawo i obowiązek bronić swojej egzystencji.
W swoim codziennym przesłaniu zwierzchnik ukraińskich grekokatolików nawiązał do kolejnego uczynku miłosierdzia wobec ciała, którym jest obowiązek pocieszania więźniów.
Staramy się otoczyć opieką duszpasterską wszystkich więźniów, którzy przebywają na terytorium Ukrainy. Jednak szczególnie modlimy się za tych, którzy dostali się do rosyjskiej niewoli. Modlimy się za uwięzionych w swoich domach, którzy boją się z nich wyjść z obawy przed brutalnością wroga. Docierają do nas informacje, że w rosyjskiej niewoli nasi żołnierze doświadczają różnego rodzaju przemocy, a także tortur. To bestialstwo musi wyjść na światło dzienne i zostać potępione jako zbrodnie przeciwko ludzkości i pogwałcenie zasad prowadzenia wojny. Modlimy się za pojmanych, o których sług zaginął, między innymi za jeńców wziętych do niewoli po zdobyciu przez Rosjan elektrowni atomowej w Czarnobylu, za ich rodziny i dzieci. Pamiętamy o bohaterskich obrońcach Mariupola, prosimy Boga o ich ocalenie, a społeczność międzynarodową o pomoc w tej sprawie. Wczoraj żony obrońców Mariupola miały okazję spotkać się z papieżem Franciszkiem, przekazać mu cały ból, jakiego doświadczają, a także modlić się razem z nim za uwięzionych w Mariupolu.
Irpień nie przeżył takich masakr jak Bucza czy Borodzianka, jednak ludzie wciąż obawiają się tam wracać. Przyjeżdżają na chwilę do swych domów, sprawdzają, co zostało z ich dobytku i jadą na zachód Ukrainy, gdzie przetrwali najtrudniejsze czasy, mówi ksiądz Tadeusz Wołos. W czasie oblężenia miasta polski sercanin w godzinie miłosierdzia wychodził na ulicę miasta i modlił się za jego mieszkańców.
Ksiądz Wołos pracuje w tym 60-tysięcznym mieście będącym sypialnią Kijowa od 5 lat. Przed wojną kończył budowę kościoła dla 150-osobowej grupy parafian. Większość z nich ma polskie korzenie. To bardzo oddani ludzie. Gdy w czasie oblężenia zostałem zablokowany w stolicy, sami organizowali modlitwę przed Najświętszym Sakramentem i troszczyli się, by nie został sprofanowany przez Rosjan, mówi ksiądz Wołos.
Irpin był w czasie tego takiego oblężenia, czy powiedzmy linii frontu, był całkowicie odcięty. Myśmy nie mieli żadnego kontaktu. No oczywiście ludzie chowali swoich zmarłych w ogrodach, tego, że no był obstrzał. Teraz jeżdżą te wszystkie ekipy, sprawdzają gdzie, co, jak, jakie mogiły. Oczywiście będzie się, powiedzmy, to wszystko odkrywało. Śledziłem za tym wszystkim i też modlitwa do Matki Bożej przede wszystkim. Gromnica w okno i nie poddawałem się jakiemuś takiemu strachowi, więc chodziłem praktycznie każdy dzień, tak gdzieś w godzinę miłosierdzia po ulicach Irpinia. Modliłem się, no i jeżeli jakiegoś człowieka spotkałem, to żeśmy sobie tak po bratersku rozmawiali.
Wojna mocno zjednoczyła ludzi. Zniknęły wzajemne uprzedzenia i religijne podziały i jest to coś, co Kościół powinien w przyszłości wykorzystać w budowaniu jedności, mówi sercanin. Wskazuje na wielką solidarność Ukraińców, którzy w trudnych chwilach dzielili się z potrzebującymi ostatnim kawałkiem chleba.
Jak było możliwe, to się chodziło, to się odwiedzało. Jeszcze ludziom w różny sposób pomagało. Widziałem ludzie, powiedzmy, z tych dużych blokowisk, bez gazu, bez wody i tak dalej, na podwórzu jakoś, powiedzmy, zupę gotowali sobie razem, dzielili się, opowiadali. To było takie budujące. Wojna troszkę nas tutaj zjednoczyła. Ktoś drzewo przynosił, ktoś wodę przynosił, ktoś tam ziemniaki obierał i tak dalej. W tej grupie byli różni ludzie, i katolicy, i prawosławni. I oni tworzyli taką rzeczywiście wspaniałą rodzinę. Dzielili się wszystkim. Też postawa wolontariuszy, którzy z narażeniem swojego życia tutaj przyjeżdżali, czasami pod kulami, dochodzili do tych ludzi, ewakuowali. To jest takie naprawdę budujące.
W Wojna na Ukrainie pociąga za sobą ofiary, giną żołnierze, obrońcy ojczyzny oraz ludność cywilna. Każda parafia stara się ze szczególnym szacunkiem pożegnać żołnierzy, jacy oddali życie na polu walki. Tak było dzisiaj w leżącej niedaleko Lwowa rzymskokatolickiej parafii Medenice.
Pogrzeb 53-letniego Michała Janisiewa, jaki poległ w obwodzie ługańskim tydzień temu, zgromadził dziś nie tylko wiernych miejscowej parafii rzymskokatolickiej, ale większość mieszkańców tego 3000 miasteczka położonego pomiędzy Lwowem a Drohobyczem. Uroczystością pogrzebowym przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa.
To już kolejny pogrzeb, który się dokonuje w naszych parafiach i tych pogrzebów jest sporo. Właśnie tych, którzy oddają życie za ojczyznę, broniąc jej przed Rosyjską Federacją. I to jest naprawdę wielkie znaczenie, dlatego że ci ludzie najczęściej poszli jako ochotnicy, aby walczyć i bronić przede wszystkim tego pokoju, który został nam zabrany. To jest naprawdę dzisiaj godne podziwu, że ludzie często zostawiają rodziny, zostawiają najbliższych, można powiedzieć najdroższe, co mają, aby iść i bronić swojej ojczyzny.
Wielowyznaniowość, jaką charakteryzuje się Ukraina, sprawia, że na froncie stają w jednym szeregu katolicy obu obrządków, prawosławni, protestanci, a także wyznawcy innych religii. Wszyscy oni mają zapewnioną opiekę duchową ze strony kapelanów wojskowych. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Ukraińcy przeżywają bardzo trudne chwile, ale dają też nam wszystkim lekcje wytrwałości i nadziei, przyznał po zakończeniu 10-dniowej wizyty na Ukrainie brat Benoit z ekumenicznej wspólnoty w TZ. Przypomina on, że bracia od dawna utrzymują żywe relacje z chrześcijanami na Ukrainie. Stanowią oni zawsze pokaźną grupę uczestników spotkań organizowanych przez tę wspólnotę. Dlatego też chcieli osobiście odwiedzić swych współpracowników na Ukrainie oraz zwierzchników najważniejszych kościołów.
Sytuacja ekumeniczna na Ukrainie jest bardzo złożona i bogata. Młodzi, którzy uczestniczą w spotkaniach TZ, pochodzą z różnych kościołów. Dlatego było dla nas ważne, aby przybywając do tego kraju, móc wysłuchać, co mają do powiedzenia zwierzchnicy różnych wspólnot. Mogłem rozmawiać ze zwierzchnikami wszystkich głównych wyznań, biskupami prawosławnymi obu patriarchatów, ale też grekokatolików i katolików łacińskich. Trzeba przyznać, że w obliczu wojny nastała wyjątkowa jedność między ukraińskimi chrześcijanami. Zwierzchnicy różnych kościołów przemawiali, jeśli nie jednomyślnie, to na pewno trzymając się tej samej linii, również prawosławni patriarchatu moskiewskiego. Odnoszę wrażenie, że teraz jest silniejsza jedność niż w latach poprzednich.
Diecezja Hongkongu wydała oświadczenie w sprawie zatrzymania przez chińskie służby bezpieczeństwa kardynała Josepha Zheng Zekuna. Apeluje w nim do władz o sprawiedliwość oraz o poszanowanie wolności religijnej. Choć kardynał został po kilku godzinach zwolniony za kaucją, proces przeciwko niemu trwa. Stanie przed sądem i możliwe, że zostanie ponownie aresztowany. Kardynał Zheng został oskarżony przez chińskie władze o współpracę z obcymi siłami.
Faktyczne powody prześladowania emerytowanego arcybiskupa Hongkongu sięgają jednak głębiej. Jest on wciąż uważany przez chińskie władze za realne zagrożenie dla reżimu komunistycznego, uważa Mark Simon, działacz na rzecz praw człowieka w Chinach i przyjaciel Purpurata. Jego zdaniem przerażenie komunistów budzi krystaliczna moralność, odwaga i moc świadectwa kardynała. Kardynał nigdy nie miał złudzeń co do komunistycznej partii Chin. Zawsze stanowczo bronił prześladowanych duchownych, walczył o utrzymanie niezależności katolickich szkół w Hongkongu, a także ujawniał mediom prawdziwe motywy działania reżimu. Śledztwo w sprawie kardynała koncentruje się na domniemanej zmowie z obcymi siłami, co stanowi naruszenie prawa o bezpieczeństwie narodowym wprowadzonego przez Pekin w czerwcu 2020 roku. Jego celem jest tłumienie jakichkolwiek prodemokratycznych działań w Hongkongu. Ustawy pozwalają oskarżać protestujących o działalność wywrotową i terroryzm, za co grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.